Kiedy Polska zbudowała swój własny pierwszy reaktor jądrowy?
Pierwszy polski reaktor jądrowy to był reaktor EWA. Powstał 16 lat po stosie Fermiego, czyli to, gdzie ludzkość pierwszy raz zapanowała nad tą mocą, która drzemie w jądrze atomowym. Jeżeli pani rektor oglądała film Oppenheimer, czyli projekt Manhattan, to był właśnie ten projekt, to był stos CP1 w Chicago, gdzie Enrico Fermi pierwszy raz przeprowadził kontrolowaną reakcję rozszczepienia jądra atomowego, to znaczy strumień neutronów wzrósł, potem Fermi dał znak ręką i strumień neutronów zmalał do zera, czyli wyłączyliśmy reaktor, czyli umieliśmy uwolnić demona i włożyć go z powrotem do butelki. I to było cud natury. I 16 lat po tym powstał pierwszy reaktor, czyli to był rok 58, koło Warszawy w Świerku w Instytucie Energii Atomowej i pracował do 95 roku. Miał niewielką moc, bo 2 MW mocy termicznej i potem był wzrost do 10 MW mocy termicznej. Natomiast ten reaktor, który pracuje do dzisiaj, ma 50-letnią historię. 50 lat bezpiecznej pracy, nawet przypuszczam, że część naszych mieszkańców w ogóle nie wie, że reaktor jądrowy pracuje pod Warszawą i to pracuje w odległości, sprawdzę dokładnie, to jest 26 kilometrów od centrum Warszawy. Produkcji w całości polskiej obecnie wystartował w grudniu 1974 roku do 1985 roku. W 1993 roku nastąpiła jego gwałtowna i duża modernizacja i ponieważ zepsuł się jeden z reaktorów badawczych w Europie, my jako Polska przejęliśmy odpowiadamy obecnie za około 10% światowej produkcji izotopu molibdenu 99, który jest globalnie wykorzystywany we wszystkich zakładach medycyny nuklearnej.
Czy ten reaktor do czegoś miał służyć, czy tylko miał zaspokoić ciekawość naukowców?
Wszystko się zaczyna od ciekawości. To, że świat się rozwija, to dlatego, że ktoś był ciekawy, dlaczego gwiazdy świecą, dlaczego się kręci Słońce, albo się nie kręci, jak się okazało, i dlaczego chodzi mrówka, prawda? Znaczy ciekawość jest w ogóle, w mojej opinii przynajmniej, tą siłą, która napędza świat. To była ciekawość. Reaktor Maria miał służyć do różnorakich badań. Mamy duży strumień neutronów w reaktorach, zawsze, w każdym reaktorze. I ten reaktor miał służyć na przykład do wytwarzania dużych strumieniów neutronów, do badania materiałowych, wytrzymałości, powiedzmy w ten sposób. Mógł służyć do szeregu badań naukowych, a między innymi do produkcji izotopów, które ratują życie albo pomagają w walce z nowotworami właśnie, albo w diagnostyce nowotworów. Ten reaktor pokrywa też obecnie całe polskie zapotrzebowanie. Na pewno słuchacze wiedzą o jodzie 131. To jest izotop, który albo jest izotopem rozszczepialnym, czyli powstaje w wyniku rozszczepiania uranu, na przykład 235, ale też w bombach jądrowych przy eksplozji. I to jest ten izotop, który był w Fukushimie, prawda, co było też bardzo duże zamieszanie z tym izotopem. U nas w Instytucie pracuje stacja na przykład systemu wczesnego wykrywania i my widzieliśmy ten J-131 z Fukushimy, tylko że my, to znaczy my jako ludzkość, ale też w Krakowie, mamy możliwość zobaczenia jednego rozpadu promieniotwórczego w milionie metrów sześciennych, czyli jesteśmy w stanie zmierzyć jeden mikrobekerel w metrze sześciennym. Teatr Wielki w Warszawie to jest mniej więcej 500 000 metrów sześciennych, żeby złapać skalę. Czyli naprawdę jesteśmy piekielnie dokładnie i piekielnie nisko możemy mierzyć jakiekolwiek rozpady promieniotwórcze.
W jaki sposób energia jądrowa może być wykorzystywana w medycynie?
Zaczęło się od naszej Marii Salomei Skłodowskiej. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, gdzie w Krakowie jest ulica Marii Skłodowskiej? A wie Pani, gdzie jest Mickiewicza, Aleje i Słowackiego? Brawo. Wydaje mi się, że dziewczyna, czyli pani Maria Skłodowska, Madame Curie, powinna mieć trochę większą ulicę. To jest koło dworca głównego, Przecznica. Wszystko się zaczęło od Marii Skłodowskiej Curie, która zdobyła od kobiet amerykańskich 1 gram radu. I ten gram radu był wykorzystywany w leczeniu bracheterapii, czyli w momencie tak zwanej igły radowe, które były wbijane w obszar nowotworu i energia cząstek alfa, takich małych pocisków, uszkadzała tkanki nowotworowe, prowadząc do ich zabicia, prawda? Czyli leczyliśmy nowotwory. Głównie to były nowotwory chorób kobiecych, ale też nowotwory raka piersi, różne guzy nowotworowe, w których można było wbić igłę, prawda? To jedno wykorzystanie. Ogólnie promieniowanie, czyli ta energia promieniowania, służy do przekazania energii komórkom nowotworowym, które ta energia powoduje, że zabijamy te komórki, niszczymy komórki nowotworowe. Można to robić za pomocą źródeł izotopowych, na przykład tak, co zacząłem mówić, reaktor Maria pokrywa 100% zapotrzebowanie na jod-131, który leczymy tarczycę między innymi, czyli nowotwory tarczycy, albo w ogóle służy do diagnostyki. Bardzo często ludzie mają podawany jod-131 w sensie zarówno terapeutycznym, jak i diagnostycznym, co jest szalenie istotne.
I ten jod powstaje w reaktorze Maria.
100% tego jodu powstaje w reaktorze Maria. 100% plus 10% to jest potężna ilość światowego zapotrzebowania na molibden. Szkoda, że ten reaktor gdzie indziej się zepsuł, no ale my dzięki temu zyskaliśmy potężne źródło finansowe, prawda? Nie mówiąc, że zapewniliśmy ratunek dla wielu istnień ludzkich, no bo jeżeli nie byłoby tego projektu. Ten reaktor ma jeszcze koncesję do 31 marca 2025 roku, przedłużenie na działanie, ale będzie jeszcze działał pewno dłużej. On działa na wzbogaconym paliwie jądrowym, bo warto powiedzieć, że energetyka jądrowa i bomby jądrowe, które często się łączy ze sobą, to jest absolutna nieprawda. Jak kopiemy uran łopatą, to uran składa się z uranu 238, który jest nierozszczepialny i ma 0,7% uranu 235, który jest rozszczepialny, czyli który interesuje zarówno wojskowych, jak i energetyków. I teraz musimy wzbogacić ten uran, prawda? Czyli z tego 0,7% wyciągamy ten uran lżejszy, uran 235, robi się to w wirówkach, tak jak w pralce, prawda, te cięższe rzeczy odpadają na zewnątrz, a lekkie zostają w środku, ten uran 235 zostaje w środku i zostaje wyciągany. No i to pięknie wygląda, jak ja to mówię. Znaczy nie, że pięknie mówię, tylko pięknie prosto to wygląda, natomiast jest to jedna z najbardziej tajnych i takich zastrzeżonych technologii, którą wymyśliła ludzkość, czyli wzbogacanie uranu. I teraz, jeżeli wzbogacimy ten uran do 4%, to taki uran pracuje w energetyce jądrowej. Natomiast wojskowych to w ogóle nie interesuje i wzbogacamy ten uran do poziomu 90 parę, nie mogę powiedzieć ile, ale powyżej 98, 7, 6, 5, podaję specjalnie złośliwie różne liczby, ale wysoko wzbogacamy. No więc w elektrowni jądrowej znajduje się uran 235, 4%, no więc on nie może wybuchnąć jądrowo, bo go jest za mało po prostu. Mało tego, nie jest jak gdyby w jednej grudzie, tylko jest rozmieszczony geometrycznie w prętach paliwowych. No więc to zupełnie inny uran. Reaktory badawcze, na świecie jest około 200 reaktorów badawczych jeszcze, czyli nie ma ich tak dużo. Ten uran, który pracował w Marii, to był wysoko wzbogacony uran. To był uran na początku 80%, no to już taki prawie militarny, a od 99 roku jest wzbogacony dużo niżej, tam w okolicach 20% do 30 paru.
A w Pana Instytucie jakie badania są prowadzone?
Bardzo duże. Instytut Fizyki Jądrowej to trochę myląca nazwa. My mamy 6 oddziałów naukowych i głównie zajmujemy się nauką. Od kosmologii, od zajęć w kosmosie, przez fizykę jądrową oczywiście, przez fizykę cząstek elementarnych, czyli współpraca z CERN-em między innymi, fizyka ciała stałego, mówiąc ogólnie bardzo, i pewne zastosowania aplikacyjne, to znaczy tak zwana fizyka medyczna, fizyka ekonofizyka. Ja kieruję laboratorium, które bada radioaktywność w środowisku, zarówno naturalną, jak i sztuczną. Natomiast jest bardzo duży obiekt, bardzo duży ośrodek, to jest Centrum Cyklotronowe Bronowice, gdzie mamy zainstalowany cyklotron, który rozpędza protony. I za pomocą tej wiązki protonów, skanującej ołówkowej wiązki protonów, potrafimy niszczyć guzy nowotworowe. Czerniak oka jest wyleczalny na poziomie ponad 97-8%. Szczególnie to ma istotne znaczenie dla młodzieży, dla dzieci. Natomiast leczymy też takie nowotwory, które, znaczy ja mówię leczymy jako zespół, znaczy ja w tym nie uczestniczę, ja tam mierzyłem tylko pewne aspekty skażeń promieniotwórczych czy jakichś zabezpieczeń. Leczymy też nowotwory tak zwane nieoperacyjne, czyli te nowotwory, które są, nie lubią noża, które są zlokalizowane w obszarze mózgu, ponieważ tam jest rdzeń nerwowy i tam trudno jest cokolwiek wyciąć albo przeciąć. I obecnie dostaliśmy zgodę na leczenie nowotworów, pewnych typów nowotworów śródpiersia. Ilość wyleczonych osób jest stosunkowo duża. Dyrektorem Instytutu wtedy był profesor Marek Żabek. Koordynował pracę tego zespołu pan profesor Paweł Olko. Obecnie robi to pani profesor Renata Kopeć.